Praca i nauka. Marzec 1947 roku, październik 1948 roku. Następnego dnia poszedłem do pracy. Pod szorstkie skrzydła wziął mnie niejaki Bednarczuk, kierownik działu rozliczeniowego, paskudny człowiek, Polak pochodzenia ukraińskiego. Uczył mnie tak, abym niczego nie umiał. Zresztą ja też chyba nie byłem zbyt pojętnym uczniem i dobrym pracownikiem. Po ujawnieniu się byłem bardziej rozluźniony. Niezupełnie jednak uwierzyłem w dobrą intencję osób ogłaszających amnestię. Byłem przekonany, że ujawniając się, uratowałem sobie życie, ale nie wiedziałem, co stanie się dalej. W szkole koledzy byli trochę mną zafascynowani. W Kurierze Lubelskim ukazał się krótki, ale przychylny dla mnie artykuł, w którym powiedziałem, że dla samych przekonań nie warto przelewać krwi. Co miałem powiedzieć? Wróciłem też do poprzedniego nazwiska. Tylko w szkole pani Gonczarowa zwracała się do mnie dwuczłonowym nazwiskiem Lucjan Koszalski, Józef Bandzo. Mnie to trochę śmieszyło, ale nie przeszkadzało. Trwał karnawał i w mieście często urządzano bale, przeważnie na uniwersytetach UMCS i KUL. Dobrze się wówczas bawiłem. W jedną z sobót mój urząd też zorganizował bal, na który ze względu na towarzystwo nie za bardzo chciałem iść. Jednak Zdzisio Tarabacki powiedział, że trzeba tam pójść, gdyż nasza nieobecność na balu może zostać źle odebrana. W związku z tym z Romkiem i Zdzisiem udaliśmy się na ten bal. Tak jak przypuszczałem, towarzystwo było drętwe. Siedzieliśmy przy stoliku, jedliśmy, popijaliśmy, tylko co jakiś czas któryś z nas zatańczył. Nie za bardzo mi się podobało. Jednak około godziny 11 pojawiła się na sali młoda, ładna dziewczyna, która mi wpadła w oko. Podeszła do nas i się przywitała. Okazało się, że jest znajomą z Zdzisia. Nie namyślając się długo, poprosiłem ją do tańca. W trakcie rozmowy się wyjaśniło, że jest siostrą żony mojego naczelnika i ma 17 lat. Od razu zacząłem się lepiej bawić. Przetańczyłem z dziewczyną prawie całą noc, a rano się rozeszliśmy. Święta wielkanocne 1947 roku spędziłem z rodziną w Żabiej Woli. Później wróciłem do Lublina i rozpoczął się zwykły rytm życia. Rano o godzinie 8 szedłem do pracy, natomiast o godzinie 16 do szkoły. W szkole było nieźle, ale w pracy nie czułem się najlepiej. Byłem mało pojętym pracownikiem, choć niektóre rzeczy mnie zastanawiały. Któregoś dnia była wielka odprawa burmistrza i starostów. Nie wiem z jakiej racji naczelnik mnie zabrał i kazał usiąść obok siebie. Odprawa była długa i męcząca. Przewodniczący, kończąc, powiedział, żeby wszyscy, z wyjątkiem osób partyjnych, wyszli. Zadowolony, że nareszcie te nudy się skończyły, wstałem z krzesła i chciałem odejść. Jednak naczelnik ruchem ręki mnie powstrzymał i kazał siadać. Obywatelu naczelniku, nie nadaje się do protokołowania, nie umiem tego robić. Siadajcie i słuchajcie, powiedział. Nie przypominam sobie, o czym tam mówiono. Chyba nic ważnego, gdyż inaczej coś bym zapamiętał. Innym razem naczelnik wysłał mnie na lustrację fabryki mydła kucharskiego. Powiedział mi, pójdziesz na lustrację do tego kucharskiego, bo i tak za parę tygodni upaństwowią go. Poszedłem do fabryki, okręciłem się trochę w halach produkcyjnych i wychodząc powiedziałem właścicielowi, że za parę tygodni upaństwowią zakład. Widocznie było to ostrzeżenie ze strony naczelnika i byłem zadowolony, że mnie powierzył to zadanie. Minął kwiecień, była już trzecia dekada maja. Któregoś dnia naczelnik wezwał mnie do siebie i zapytał, co wy w zasadzie Bandzo jeszcze umiecie robić? Panie naczelniku, skończyłem w Wilnie gimnazjum elektromechaniczne i tam nauczyłem się kreślarstwa. Zauważyłem, że się ucieszył, oznajmił, to w takim razie przeniosę was do Wydziału Pomiarów i tam będziecie pracowali na naszym etacie. Bardzo dziękuję, obywatelu naczelniku, odpowiedziałem z zadowoleniem, gdyż zachowałem prawo do otrzymywania paczek UNRY. Z pewnością Bednarczuk naskarżył na mnie, lecz zamiast zaszkodzić, polepszył mój byt, za co mu w duchu byłem wdzięczny. W Wydziale Pomiarów pracowała tylko jedna osoba. 25-letnia kreślarka, bardzo sympatyczna i usłużna panna Lonia. Szybko nawiązałem z nią kontakt towarzyski. Moim zadaniem było przede wszystkim kalkowanie setek, czyli sztabówek wojskowych. Pracę tę lubiłem i szła mi nieźle, szczególnie przy wydatnej pomocy pani Loni. Miałem sporo wolnego czasu i coraz częściej wychodziłem do miasta, szczególnie do kawiarni, w których nawiązywałem nowe znajomości. Zaczynało mi się też powodzić materialnie. Z czasem jednak pracy też przybyło. Pewnego razu przyszedł do mnie naczelnik wydziału i zapytał, czy bym mu zrobił wykaz graficzny obrazujący stan pogłowia zwierząt. Oczywiście wyraziłem zgodę, ponieważ domyślałem się, z czyjego polecenia tu trafił. Zrobiłem wykaz graficzny, w słupkach wykazałem liczbę poszczególnych zwierząt. Nawet nieźle mi to wyszło, też z pomocą pani Loni. Zniosłem ten grafik naczelnikowi wydziału. Przyglądał mu się chwilę i na pewno był z tej pracy zadowolony, gdyż w nagrodę dostałem kupon na 100% wełnę bielską na garnitur, w tym czasie bardzo cenną. Za kilka dni podobne zamówienie otrzymałem od mojego naczelnika wydziału, a nagrodą był podobny kupon i paczka unrowska. Wiodło mi się coraz lepiej, nie musiałem już tak oszczędzać, byłem też przyzwoicie ubrany. W szkole radziłem sobie nieźle, chociaż miałem coraz częściej mniej czasu, gdyż jako zajęcia dodatkowe doszła jeszcze piłka nożna, mój dawny nauk. W gimnazjum Kunickiego była drużyna piłkarska, która od wczesnej wiosny trenowała, aby przygotować się do rozgrywek międzyszkolnych. Wiedziałem o tym, ale wzbraniałem się przed pójściem na boisko. Obawiałem się tego, że znów odrodzi się we mnie dawna żyłka piłkarska. Jednak któregoś dnia wybrałem się na boisko przy nowej drodze. Tam już trenowali piłkarze. Przez jakiś czas się im przyglądałem, a później sam włączyłem się do gry. Odezwała się we mnie dawna żyłka piłkarska i zacząłem brylować na boisku. Organizatorem i opiekunem drużyny był nasz kolega z Jaskrawym Kukuryku, późniejszy inżynier budownictwa. Człowiek z inicjatywą, polotem, bardzo dbający o zespół. Pod koniec treningu podszedł do mnie i zapytał, kiedy się nauczyłem tak dobrze grać. Odpowiedziałem mu, że w Wilnie byłem juniorem w KS Śmigły. W ten sposób opanowała mnie druga pasja po brydżu – piłka nożna. Czas mijał szybko i zbliżał się już koniec roku szkolnego. Wszystko w zasadzie układało się dobrze. Jedyną trudnością był tylko język rosyjski. Nie zdążyłem się przygotować z lektury rosyjskiej. Tak jak poprzednio, pani profesor oznajmiła nam, że będzie przepytywać grupę rosyjską. Wyznaczony dzień po sprawdzeniu obecności wstała od stolika i skierowała się w moją stronę. Zapytała: panie Koszalski Bandzo, co nam pan przygotował z lektury? Trochę zażenowany, trochę niepewny, wstałem i w zasadzie nie wiedziałem, co mam powiedzieć. W końcu zdobyłem się na odwagę, wyprostowałem się i patrząc prosto w zielone oczy nauczycielki, powiedziałem: przygotowałem Tri śmierti Tołstoja. I zacząłem mówić Show Człowiek. Pani profesor stała nade mną i słuchała. Co jakiś czas pojawiał się grymas na jej twarzy, ale gdy skończyłem, nie usłyszałem żadnych uwag. Nauczycielka od razu zaczęła przepytywać Jasia Skarżyńskiego. W czerwcu skończył się rok szkolny i zaczęły się wakacje letnie. Nie trzeba było chodzić do szkoły i odrabiać lekcji, natomiast pogorszyło się w pracy. Naczelnik z powrotem przeniósł mnie do Wydziału Aprowizacji i Handlu i do nowo powstałego działu rozliczeniowego, którego kierownikiem był Zdzisio Tarabicki. W nowym miejscu zupełnie inaczej układała się praca niż za czasów Benarczuka. Przede wszystkim przyjaźniliśmy się ze Zdzisiem. Z tej pracy zapamiętałem jedno zdarzenie. Któregoś dnia Zdzisio wrócił wystraszony z odprawy. Chodziło o to, że musimy zrobić remanent w magazynie UNRA i to w bardzo krótkim czasie. Magazyny były przepełnione różnego rodzaju towarami i przeliczenie tej masy artykułów było praktycznie niemożliwe w wyznaczonym terminie. Co prawda mnie było już wszystko jedno, gdyż się rozglądałem za inną, bardziej intratną pracą. Przyszła mi jednak pewna myśl do głowy i zapytałem Zdzisia, czy ktoś ten remanent już wykonał. Okazało się, że Społem i PZGS. Poradziłem mu więc, aby pojechał do Społem i tam dogadał się z nimi, aby nam wypożyczyli kopie protokołów, a my po prostu je przepiszemy i będziemy mieć ten problem z głowy. Następnego dnia Zdziś pojechał do Społem i bez trudu wypożyczył od nich kopie. Było tego bardzo dużo. Zabraliśmy się szybko do przepisywania tych stert protokołów i po paru tygodniach zakończyliśmy pracę. Zdzisław zawiózł dokumenty do Warszawy i wrócił bardzo zadowolony. Dostał pochwałę za sprawne przeprowadzenie remanentu. Czas mijał. Skończyły się rozgrywki międzyszkolne w piłkę nożną. Zajęliśmy drugie miejsce i byliśmy tym faktem bardzo rozczarowani. Początkowo szliśmy jak burza i wygrywaliśmy wszystkie mecze. Jednak ostatni mecz ze szkołą budowlaną nauczył nas pokory. Szliśmy na mecz przekonani, że zwyciężymy. Przyszło nawet pół szkoły z nauczycielami, aby obejrzeć ten mecz. Niespodziewanie dostaliśmy cięgi i przegraliśmy 4-1. Później jeszcze trochę grałem w Unii. Z czasem zainteresowanie tym sportem się zmniejszyło i piłka stawała się wyłącznie epizodem w moim życiu. Już nie grałem, ale nadal byłem zagorzałym kibicem piłkarskim. Kiedy występowałem w Unii, przedwojennym klubie tej ligi, poznałem kolegów z innych klubów, z Lublinianki, Rożyka i Janusza Cieślikowskiego, który był prawym obrońcą w drużynie Lublinianki. Nigdy go nie mogłem przejść na boisku. Janusz nie tylko był dobrym piłkarzem, lecz także dobrym hokeistą. Gdy grał w klubie AZS Lublin, zdobył Puchar Polski. Był wszechstronnym sportowcem i dobrym kolegą. Trenował siatkarzy i koszykarzy. Poznaliśmy się lepiej, kiedy w 1948 roku zamieszkałem u państwa Cieślikowskich przy ulicy Lubartowskiej. W pracy czułem się coraz lepiej i pewniej. Czasami naczelnik włączał mnie do ekipy remanentowej, która wykonywała pracę w dużych zespołach, jak Piaski i Firlej. Pracownicy, którzy mieli przeprowadzić remanent, w zasadzie słabo się na tym znali. Niektóre rzeczy też mnie mocno dziwiły, na przykład, że po pracy zabierano nas do wystawnej restauracji na obiady, za które nie płaciłem ani grosza. Wtedy, można powiedzieć, byłem na wskroś uczciwym człowiekiem i nie orientowałem się w tych wszystkich tematach handlowych. Zdumiewało mnie też to, że po meczach piłki nożnej dostawałem, co prawda niewielkie, pieniądze. Płacili nam za to, co chętnie uprawiałem i co dawało mi przyjemność. Któregoś dnia, pod koniec sierpnia, naczelnik wezwał mnie do swojego gabinetu i powiedział: Panie Banzo, zaczął się do mnie zwracać na pan, pojedzie pan do Ministerstwa Aprowizacji i Handlu. Dadzą tam panu samochód, uda się pan nim do ministerstwa i postara się tam załatwić, abyśmy nie płacili tak dużo łosiowego. Tak jest, panie naczelniku, ale przecież mogę bezpośrednio tam pojechać. W żadnym wypadku, to musi być załatwione z szykiem. Nazajutrz wziąłem parę załączników i pojechałem do Warszawy. Bez trudności otrzymałem ustną informację, co trzeba zrobić, aby zmniejszyć łosiowe. Zadowolony z pomyślnie załatwionej sprawy, poszedłem na obiad do restauracji Dzik przy ulicy Poznańskiej, a następnie udałem się na dworzec Wileński. Wsiadłem do pociągu i kiedy szedłem korytarzem, zauważyłem w lewym przedziale znajomą twarz kobiety z dzieckiem przy oknie. Wszedłem do przedziału i usiadłem przy drzwiach. Po pewnym czasie rozpoznałem w kobiecie żonę swojego naczelnika. Była ładną, zgrabną blondynką o energicznych ruchach. Poznali się w Rosji, tam pobrali, szli cały szlak bojowy od Lenina do Berlina. On dosłużył się stopnia pułkownika, ona zaś porucznika. Osobiście jej nie znałem, użyczyła mi kiedyś kawę w gabinecie naczelnika. Nie nawiązałem rozmowy, gdyż ogarnęło mnie zmęczenie, a dzień był bardzo upalny. Gdy dojechaliśmy do Lublina i pociąg stanął, wstałem i się przedstawiłem. Powiedziałem: jestem pracownikiem pani męża i jeśli można, to pomogę pani wysiąść z pociągu. Kobieta bardzo się ucieszyła. Naczelnik czekał na żonę przy stacji. Pomogłem do samochodu zanieść walizki i się pożegnałem. Odchodziłem, gdy nagle usłyszałem głos: Panie Jusku, niech pan zaczeka. Zobaczyłem idącą szybkim krokiem w moją stronę siostrę żony naczelnika, Bronkę, której wcześniej nie zauważyłem. Była radosna i rozpromieniona. Powiedziała: siedziałam cały dzień w domu, a teraz bardzo chętnie się przejdę. Na jej widok też poczułem się mniej zmęczony i zacząłem ją adorować. Przez nową drogę dotarliśmy do ulicy Narutowicza. Kiedy przechodziliśmy obok mieszkania mojego kolegi szkolnego Michała, zaproponowałem, abyśmy go odwiedzili. Gdy weszliśmy, siedział przy stoliku ze swoim znajomym i razem pili soplicówkę. Nawet się ucieszył na nasz widok i nas też poczęstował. Języki się nam rozwiązały i zaczęły się żarty. W pewnym momencie kolega Michała powiedział: słuchajcie, ja tu zostanę, a wam dam klucze. Zobaczycie moje zwierzaki, które tam są. Nie wiedziałem, jak się mam w tej sytuacji zachować, ale Bronka nic nie mówiła, tylko się śmiała. Wziąłem więc klucze i poszliśmy pod wskazany adres na róg ulicy Chopina i Krakowskiego Przedmieścia. Zanim weszliśmy do pokoju, narobiłem trochę szumu, gdyż nie mogłem w przedpokoju znaleźć kontaktu, aby zapalić światło. Pokój był dość obszerny, a w nim było pełno narysowanych i wypchanych zwierzaków. Widać, że było to hobby właściciela tego mieszkania. Teraz zwierzaki nas jednak najmniej interesowały. Rano Bronka wróciła do mieszkania siostry, a ja poszedłem do pracy. Gdy po godzinie zadzwonił telefon, usłyszałem rozżalony głos Bronki. Słuchaj, Józek, gdy wróciłam do domu, to siostra i szwagier wzięli mnie na spytki. Przycisnęli mnie tak, że musiałam powiedzieć, gdzie i z kim byłam. Dobrze jest, Bronka, nic się nie martw, kocham cię. I odłożyłem słuchawkę. Nic dziwnego, że siostra i szwagier wzięli ją na spytki. Musieli dbać o reputację młodej, ładnej, 17-letniej panny. Siedziałem przy biurku, coś tam pisałem i czekałem na dalszy rozwój wydarzeń. W pewnym momencie drzwi w pokoju się otworzyły i wpadł naczelnik. Jak zawsze szybkim krokiem podszedł do okna, chwilę w nie popatrzył i spojrzawszy na mnie powiedział: Panie Bandzo, co pan tak w samej koszuli siedzisz? Panie naczelniku, może w taki upał mam założyć kożuch? Odrzekłem. Drzwi trzasnęły i naczelnik pobiegł dalej. Za kilka dni dostałem 3-miesięczne wymówienie z pracy. Specjalnie się tym nie martwiłem, ponieważ 3 miesiące to szmat czasu, a ponadto już sam starałem się o inną pracę. Tylko Bronki mi było żal, gdyż to była dobra i ufna dziewczyna. Przyszedł wrzesień i rozpoczęła się nauka. Klasa trochę się powiększyła o nowych uczniów i tych, którzy musieli powtarzać egzamin maturalny. Z czasem stworzyła się grupa przyjaznych do mnie osób. Byli w niej Jasio Skarżyński, Miecio Wołucki, też Wilniuk, Miecio Michałowski, Krysia Sierpińska, Hanka Szpryngerówna, Dżumka, Hanka Hempel i jeszcze kilka innych osób. Wykładowcy pozostali prawie ci sami. Języków obcych uczyła pani Gonczarowa, języka polskiego pani Łobodowska, która mi mówiła: Bandzo, przypominam, samo wypracowanie to może być, ale popraw te błędy ortograficzne. Matematyki uczył wspaniały człowiek z poczuciem humoru, pan Mielnik. Pamiętam zdarzenie z lekcji matematyki, kiedy do tablicy prosił Krysię Sierpińską. Była to ładna brunetka pochodząca z Wołynia, może tylko za bardzo zasadnicza. Nie chciała się ze mną nawet pocałować, chociaż wiedziałem, że jej też się trochę podobam. Była najlepszą matematyczką w klasie. Na jednej lekcji pan profesor wykreślił na tablicy trójkąty z tangensami i sinusami. Coś tam tłumaczył, a potem zadawał pytania. A klasa co na to? Ktoś z klasy wstawał i odpowiadał. Wtedy nauczyciel pytał: A pani Sierpińska, co na to? Tak było w kółko. A klasa co, a pani Sierpińska co? Za którymś razem, gdy profesor zapytał, a klasa co, jeden z uczniów z końca klasy krzyknął: A klasa gówno. Pan profesor poprawił okulary na nosie, spojrzał w głąb klasy i powiedział: Panie Michałowski, znaczy się zna. I prawda, że gówno. Zadzwonił dzwonek i lekcja się skończyła. Pani Gonczarowa była świetnym i lubianym pedagogiem. Miała dobre podejście do swoich podopiecznych, a trzeba pamiętać, że byliśmy osobami dorosłymi, z trudnymi przeżyciami. Umiejętnie umiała zdyscyplinować klasę, więc lekcje odbywały się w całkowitym ładzie i spokoju. Przypomniała grupie rosyjskiej, że do matury trzeba przygotować coś nowego z wybranej lektury i że będzie przepytywać pod koniec semestru. W duchu postanowiłem to zrobić. Jednak czas szybko mijał, już było po świętach Bożego Narodzenia, zbliżał się koniec roku, a u mnie sprawa rosyjskiego pozostawała bez zmian. Nie mogłem się zmusić, żeby się czegoś nowego nauczyć. Nie wiem sam dlaczego, ale wpadłem na pomysł, aby na lekcji niemieckiego przesiąść się na drugą wolną ławkę bliżej stolika pani profesor. Siedziałem tam, kiedy nauczycielka sprawdzała obecność. Obserwowałem ją, zwłaszcza patrzyłem na jej ładne, długie nogi. Tak było na każdej lekcji. Coraz bardziej ośmielony, wpatrywałem się w jej nogi. Na którejś lekcji zauważyłem, jak pani profesor zapłonęły policzki. Spojrzała na mnie srogim wzrokiem i ostro powiedziała: Koszalski Bandzo! Momentalnie wstałem. Słucham, pani profesor. Odpowiedziała tylko, że nic, i dalej sprawdzała obecność. Do końca semestru siedziałem w tej ławce i obserwowałem nauczycielkę. Nadszedł dzień, w którym miały odpowiadać osoby z grupy rosyjskiej. Pani profesor, po sprawdzeniu obecności, wstała od stolika, ruszyła w moim kierunku. Siedziałem z tyłu klasy na swoim miejscu i zapytała się: Co pan Koszalski Bandzo przygotował? Powiedziała to miękko i ciepło. Widać było, że miała dobry humor i to mnie jeszcze bardziej speszyło. Pomyślałem, co ja teraz biedny powiem. Niczego nowego nie przygotowałem i nie wiedziałem, jak się wytłumaczyć. Wstawałem powoli, nie bardzo mogłem się wyprostować i spojrzeć pani profesor w oczy. Widziałem, jak koleżanki z przedniej ławki odwróciły się i świdrowały mnie wzrokiem. Czekały, co będzie dalej. W końcu wyprostowałem się i powiedziałem pewnie. Pani profesor, przygotowałem tri śmierci Tolstoja. Klasa ryknęła śmiechem. Zaczęła się też śmiać pani profesor. W końcu też wybuchnąłem śmiechem. Jednak klasę mogło to bawić, a mnie groziło, że pani profesor się rozzłości i będę musiał powtarzać semestr. Powiedziałem więc, pani profesor, dlaczego oni się śmieją? Przecież pani wie, że to są znakomite opowiadania. To niech pan opowiada, odrzekła. Zacząłem dukać to, co już dwa razy mówiłem. Show człowiek. Powiadałem bardzo nieskładnie, ale jakoś dobrnąłem do końca wyuczonej opowieści. Panie Koszalski Banzo, ciężko to panu szło, powiedziała nauczycielka, a do tego zapomniał pan tekstu. Najgorsze, że zatracił pan akcent rosyjski. Kończył się rok szkolny i przez czas nauki poznaliśmy się lepiej w klasie. Zawiązały się przyjaźnie. Stworzyliśmy taką 10-osobową grupę i spotykaliśmy się nawet poza szkołą. W tym gronie byli Hania, Lutek Stryjecki, Jasio Skarżyński, Hirek Frankowski, Dżumko ze swoją sympatią Krysią, Zygmunt Brajerski, Miecio Wołucki i ja. Mama Hani, pani Szpryngierowa, miała duże mieszkanie przy krakowskim przedmieściu. Jeden pokój wynajmowała studentkom, a w drugim sama mieszkała, a w trzecim zaś, tym największym, Lutkowie Stryjeccy i to u nich najczęściej się spotykaliśmy. W pracy też powodziło się nie najgorzej. Podszkoliłem się trochę w rachunkowości i ta nauka w przyszłości przyniosła mi dość duże korzyści. Powróciłem też do łask naczelnika Wiśniewskiego po incydencie, w którym w czasie kłótni żona postrzeliła go w rękę. Nastąpiła separacja. Żona z dzieckiem wyjechała do Chorzowa, przez to już więcej się nie zobaczyłem z Bronką, a naczelnik związał się ze swoją sekretarką. Któregoś dnia spotkał mnie na korytarzu i spytał: co słychać, panie Banzo? Nic specjalnego, panie naczelniku. Niedługo kończę pracę w tym miejscu i to wszystko. A dlaczego? Przecież 3 miesiące temu zwolnił mnie pan i teraz odchodzę. Ja? Pana nie zwolniłem. To na pewno uczynił mój zastępca, Kiełczewski. Chce pan nadal pracować? Zapytał. Panie naczelniku, nie chodzi tu o pracę. Chciałbym się zwolnić na własną prośbę. Dobrze, to cofnę wymówienie. Powiedział i jak zwykle szybkim krokiem oddalił się. Naczelnik anulował zwolnienie. Za parę miesięcy sam się zwolniłem, gdyż załatwiałem sobie pracę w przedsiębiorstwie skupu surowców włókienniczych i skórzanych. Rozpoczęły się egzaminy maturalne, czyli znamienne wydarzenie w życiu każdego człowieka. Nie miałem całkowitej pewności, czy mnie do nich dopuszczą. Nie byłem zbyt dobrym uczniem, a szczególnie bałem się o stopień z języka rosyjskiego. Jednak pani profesor była łaskawa i postawiła mi trójeczkę. Po egzaminie był bal maturalny. Urządzeniem tej zabawy zajął się Miecio Wołucki, też Wilniuk. Był kierownikiem internatu młodzieżowego na Starym Mieście w pobliżu siedziby kardynała Stefana Wyszyńskiego, który co jakiś czas z różnych okazji, na przykład jasełek, zaszczycał swoją obecnością internat. Gdy byłem na jednej z takich uroczystości, poznałem osobiście księdza prymasa. Z widzenia znałem go wcześniej. Na pierwszym roku chodziłem na jego wykłady na KUL z historii politycznej. Zauważyłem, że kardynał bardzo ciepło traktował Miecia i był bliżej z nim związany. Około godziny 18 w lokalu zjawili się wszyscy maturzyści i profesorowie. Każda osoba miała przy stoliku wyznaczone miejsce. Mnie posadzono przy stoliku naprzeciw pani profesor Gonczarowej, z czego oczywiście byłem zadowolony. Rozpoczęło się przyjęcie, były przemówienia i wznoszenie toastów za naszą pomyślność. Zabawa trwała w najlepsze. Na dworze było mroźno. Ciepło lokalu, zapach gorących dań stwarzały przyjemną atmosferę. Niebawem zagrała muzyka, więc do tańca, było to tango, poprosiłem panią Gonczarową. Czułem ciepło jej ciała, przytuliłem ją mocniej do siebie i tak prawie bez słowa przetańczyliśmy pierwszy taniec. W drugim tańcu byłem już bardziej rozmowny i powiedziałem pani profesor, żeby się na mnie nie gniewała, ale muszę jej wyznać, że przez cały ten szkolny czas podkochiwałem się w niej i może to dlatego czasem zachowywałem się trochę dziwnie. Niech pan mnie nie przeprasza, panie Lucjanie, bo dla każdej kobiety komplementy otrzymywane od mężczyzn są przyjemne. Przetańczyłem z nią prawie cały wieczór. Około godziny 24:00 towarzystwo zaczęło się rozchodzić, więc wynająłem sanki i odwiozłem panią profesor na ulicę Aleje Racławickie. Mieszkała w ładnej willi w pobliżu kul. Chciałem wejść do środka, ale nic z tego. Zmarznięty wróciłem więc do swojego domu. Pani Gonczarowa miała narzeczonego, którego też przed paru laty uczyła języka niemieckiego. Po maturze przeniósł się do Szczecina, gdzie studiował medycynę. Po pewnym czasie ona też się tam przeprowadziła i się pobrali. Gdy w 1952 roku byłem ze swoją sympatią w Zakopanem, spotkałem panią profesor na Gubałówce. Była sama, mocno zmartwiona, ponieważ jej mąż przebywał w więzieniu, oskarżony o szeptaną propagandę. Wtedy były tego typu aresztowania, zresztą sam tego doświadczyłem. Kilka miesięcy wcześniej z mieszkania Krysi, które było bardzo zimne, przeniosłem się tuż obok do pani Wnukowskiej, która z synem, sprawozdawcą sportowym, zajmowała jeden pokój, a ja drugi. Mieszkało mi się tam dobrze, było ciepło i swojsko, zresztą oni też ze mną mieli wygodę, gdyż całymi dniami przebywałem poza domem, a wracałem dopiero wieczorem, aby się przespać. Życie powoli się układało, zrobiłem maturę. Praca w PRN w Wydziale Aprowizacji i Handlu w Przyszłości dała wymierne korzyści, gdyż rozpocząłem studia ekonomiczne na KUL. Materialnie wiodło mi się nie najgorzej, stosunki towarzyskie też się rozwijały. Chwytałem życie. Podobał mi się zarówno Lublin, jak i urodziwe lublinianki. Jednak nie wszystkie, które mi się podobały, można było poznać. Istniała taka grupa hermetyczna, trzymająca się razem, Śmietanka Lublina. Było tam dużo ładnych dziewczyn, m.in. Krysia Olszewska, Jadzia Podobińska, Stasia Wilkowa czy Lola, za którymi można było się oglądać, gdy w niedzielę całą grupą szlifowały Deptak Lubelski, krakowskie przedmieście. Okazało się również, że w Lublinie jest trochę kolegów z partyzantki wileńskiej, studiujących na UMCS albo na KUL. Byli wśród nich z 3. Brygady Wileńskiej Leon Izbicki, studiował medycynę, Waczym, Musiek Burz, rolnictwo. Z nim zaprzyjaźniłem się na długo. Z 6. Brygady Tońki byli Biały, Tadzio Doboszyński, farmacja, Storczyk, Jasio Lebecki, ekonomia, Rysio Fijałkowski, medycyna, bracia Rojowscy, ekonomia. W połowie kwietnia zostałem zaproszony do PSSWiS, aby podpisać umowę. Praca rozpoczęła się w zasadzie od maja, z tym, że musiałem uprzednio zrobić kurs brakarski ze znajomości surowców włókienniczych w ośrodku szkoleniowym w Mirsku. Po ukończeniu miesięcznego kursu na początku czerwca wróciłem do Lublina i czekałem na wyjazd do Siedlec na praktykę w tamtejszej zbiornicy skupu tekstyliów włókienniczych i skór. Nieoczekiwanie 10 czerwca rano zjawił się u mnie Lufa. Od razu zapytał mnie, czy jest aktualne to, co na odchodne z oddziału powiedziałem staremu, gdyż właśnie zbiera grupę i szykuje się do przejścia przez Czechosłowację i Austrię do strefy okupowanej przez Amerykanów. Oczywiście powiedziałem tak i czułem satysfakcję, że major o mnie pamiętał. Następnie poszliśmy do mieszkania mamy Lufy przy ulicy Podwale. Kobieta się ucieszyła, że widzi syna całego i zdrowego. Szybko ugotowała jemu dziadówkę wileńską, którą na ogół wszyscy lubiliśmy. W czasie posiłku umówiliśmy się, że za 10 dni się spotykamy. Lufa w tym czasie miał jeszcze pojechać do Siedlec, załatwić jakąś sprawę związaną z naszym wyjazdem. Czekałem 12 dni. Nie mogłem się już doczekać jego powrotu, więc udałem się na Podwale. Otworzyłem drzwi do mieszkania i zobaczyłem mamę Lufy. Stała na środku pokoju, drętwa jak słup soli. Wpatrywała się w okno i nic nie mówiła. Zapytałem: pani Wieliczkowa, co się stało, że pani jest taka smutna? Skąd się tu wziąłeś? Zapytała jakby ze złością. Przed chwilą był tu Urząd Bezpieczeństwa. Heniek aresztowany. Włosy stanęły mi na głowie, gdyż co innego walczyć i paść w bójce, czy zostać ujętym jako ranny, gdy nie ma się sił do obrony, ale wpaść jak ten zając? To trochę głupio. Całe szczęście, że trochę wcześniej zaczęli kociu, ponieważ nic by mnie nie uratowało przed wysokim wyrokiem. Zarzut byłby taki, że chociaż się ujawniłem, to dalej współpracuję z bandą łupaszki. Wyszedłem na zewnątrz, rozejrzałem się wokoło, lecz nie zauważyłem niczego podejrzanego. Rodziło się pytanie, jak Lufa przetrzyma śledztwo. Było bowiem wiadomo, że przesłuchania ubowskie były bardzo brutalne i że nie wszyscy jednakowo reagowali na ból. W duchu byłem przekonany, że Lufa nie ujawni naszego spotkania, lecz niepewność towarzyszyła mi przez pewien czas. Po około miesiącu się uspokoiłem i tylko żal mi było dobrego kolegi, z którym przez wiele miesięcy walczyliśmy. Wiadomo było, że żaden z nas nie może mu pomóc, gdyż jeśli nawet młoda dziewczyna, jeszcze niepełnoletnia Inka, za to, że była sanitariuszką, została zamordowana, to na pewno nie uniknie kuli dowódca szwadronu, znienawidzonego bandyty majora Łupaszki. Wyjechałem 1 lipca do Siedlec na praktykę. Przedsiębiorstwo skupu surowców włókienniczych i skórzanych było instytucją, która w całym kraju prowadziła za pośrednictwem zbiornic powiatowych skup surowców włókienniczych, np. lnu, konopi, runa owczego, przędzy chłopki, kokonów jedwabnych i angory. Był to skup wymienny na tekstylia. Dostawca za surowce mógł dostać również pieniądze, ale to się nie opłacało, ponieważ otrzymane w zamian tekstylia miały 3-krotne przebicie cenowe. Kierownikiem zbiornicy był Piotr Kulesza, doświadczony fachowiec w zakresie surowców włókienniczych z Wileńszczyzny, a klasyfikatorem Tadzio Magierski. Zresztą wszystkie powstałe zbiornice zostały obsadzone przez Wilnian, dlatego też mogłem do nich dołączyć. Początkowo moja praca polegała przeważnie na wyliczeniu ilości tekstyliów za sumę dostarczonego surowca, a w zamian można było dostać płótno pościelowe, kredytowy inlet wsypowy i sztruksy. Za runo owcze otrzymywano materiały z bielskiej wełny. Czasami zajmowałem się klasyfikacją lnu i konopi, które w tym rejonie, a szczególnie te ze Stoczka Łukowskiego, były bardzo ładne i wysoko oceniane. Przy wyliczeniu kwot pracowałem do końca lipca. Kierownik zmiany, Piotr Kulesza, w sierpniu wyjechał na urlop, z którego już nie wrócił. Jego funkcję przejął Tadzio Magierski, a ja zająłem się przeważnie kwalifikacją surowca i niekiedy wyliczeniem kosztów. Czas szybko płynął. Można było powiedzieć, że prowadziłem beztroskie życie. Miałem opłacony wikt i opierunek, a do tego dostawałem jeszcze kieszonkowe. Nie orientowałem się, z jakich to szło funduszy, ale prawdę powiedziawszy, nie zastanawiałem się nad tym. Uważałem, że jest to normalne. Jeśli znalazłem się między swoimi, to powinni mi pomagać. W sierpniu z kolei Tadzio wziął urlop, więc zostałem gospodarzem zbiornicy. Pracy było dużo, szczególnie w dni targowe. Miesięcznie skupowało się około 15 ton surowców, które następnie trzeba było zbelować i wysłać transportem kolejowym do różnych fabryk w Polsce. Nabierałem w tej pracy doświadczenia. Z klasyfikacją surowców szło mi nie najgorzej. Skupiłem sporo lnu czesanego i trzeba było go wysłać do Nowej Soli. Zbelowane włókno po 100 kg czekało w hali na wysyłkę. Przeliczyłem bele i okazało się, że ilość włókien jest o kilkadziesiąt kilogramów większa od dokonanego zakupu. Myślałem, że się w czymś pomyliłem i zacząłem dokładnie sprawdzać kartę zakupu, ale dokumenty były w porządku. Nadwyżka powstała z tego powodu, że magazyny były stare, a mury przesiąknięte wilgocią. Ponieważ włókno jest surowcem higroskopijnym, szybko wchłania wilgoć, zwłaszcza przesuszone, i w ten sposób powstała nadwyżka. Oczywiście nie zmartwiłem się tym, a raczej byłem zadowolony. Szybko nadwyżkę zamieniłem na tekstylia, które sprzedałem. Od razu otrzymałem pieniądze i od tego czasu musiałem sam sobie już radzić z wiktem i opierunkiem. Czy miałem jakieś opory związane z tą czynnością? Przyznaję się szczerze, że żadnych. W Siedlcach przepracowałem lipiec, sierpień i wrzesień. Zarobiłem niezłe pieniądze. Na początku października wezwano mnie do Lublina. Okazało się, że mój kierownik z polecenia przedsiębiorstwa wyszukał lokum na nową zbiornicę. Mieściła się ona przy ulicy Hanki Sawickiej 10 w samym Śródmieściu. W podwórku zbiornicy poprzednio odbywały się 2 razy w tygodniu targi żywnościowe, a teraz przy samej bramie wjazdowej mieścił się również skup surowców włókienniczych SPL, czyli nasza konkurencja. Gdy przyjechałem do Lublina, było już wszystko przygotowane do skupu, z materiałami tekstylnymi włącznie. Przychodziłem o godzinie 8 do zbiornicy, w której przeważnie był już mój kierownik. siedzieliśmy w kantorze i rozprawialiśmy w oczekiwaniu na klientów, a przy bramie w punkcie tłoczyła się wielka kolejka dostawców. Ponieważ nie było zbyt dużo pracy dla nas dwojga, często wychodziłem do miasta się przespacerować. Kiedy raz szedłem ulicą Narutowicza, wstąpiłem do kawiarenki wuja Rekina. Mieściła się ona w budynku teatru imienia Juliusza Osterwy. Była to taka mała dziupla z czterema czy pięcioma jednoosobowymi stolikami. Kawę piło się na stojąco. Była to wspaniała kawa o niespotykanym aromacie. Wuj miał też dobre wyroby czekoladowe, które w tym czasie trudno było dostać. Dlatego pan Widelski przebierał w klientach i gdy tylko ktoś wchodził do kawiarenki, od progu pytał: słucham pana. Jeśli pan mu odpowiadał, to zapraszał do środka, a jeśli nie, mówił: za pół godziny pan przyjdzie. Mnie już znał dzięki Rekinowi i córce Halinie, która się ze mną uczyła w gimnazjum Kunickiego. Któregoś dnia piłem kawę i przez okno kawiarenki przyglądałem się przechodniom. Z szatni teatru wyszły dwie niewiasty w wieku 19 lat, stanęły na rogu ulicy Narutowicza i rozmawiały ze sobą, a następnie się rozeszły. Jedna utkwiła mi w pamięci, gdyż była ładna i miała seksowne ruchy. W tym czasie w zbiornicy nie było jeszcze dużego ruchu, ale już ludzie coraz częściej zaglądali do nas. Po paru miesiącach ruch tak się nasilił, że z trudnością mogłem znaleźć czas, aby zjeść drugie śniadanie. I teraz się rozkręcał. Sklep gminnej spółdzielni przy bramie nie był dla mnie groźnym konkurentem, ponieważ zaczął być ostrożniejszy w wycenie surowca, aby później mógł sprzedać go po odpowiedniej cenie. Ja natomiast byłem w innej sytuacji i miałem pewną autonomię. Na przykład Len Czesankowy był kwalifikowany w numerach 16-18, 18-20, 20-27. Tu istniały pewne różnice kwalifikacyjne. Dostawca dostarczał len, który za dobry był na 18, a za słaby na 20. Gdy miałem taką sytuację, bez namysłu dawałem 20, na co nie mógł sobie pozwolić sklep gminnej spółdzielni i przeważnie dawał 18. Dyrektorem naszego przedsiębiorstwa był pan inżynier Augustyński, bardzo zacny i mądry człowiek. Jego żoną była pani Nawratowiec, obrotna kobieta, która z pierwszego małżeństwa miała dwoje dzieci, 20-letniego Krzysztofa i 17-letnią Basię, która po ukończeniu studiów uciekła na zachód i tam przez długie lata współpracowała w rozgłośni Wolna Europa z panem Jeziorańskim. Z mamą Basi miałem trochę kłopotów, ponieważ koniecznie chciała zostać moją teściową. Bardzo się starała, abym skończył studia wyższe na UMCS. Spowodowała, że przedsiębiorstwo wysłało mnie na egzamin, przez co narobiła mi dużych kłopotów, ale to już oddzielny temat. Magazyny tekstylne, w których zaopatrywały się zbiorownie, mieściły się przy ulicy Krakowskie Przedmieście. Te z kolei pobierały towar z centrali tekstylnej, nad którą w pewnym sensie miałem nadzór. Po kilku tygodniach kierownik Kulesza przekazał mi zbiornicę, ponieważ polecono mu, aby pomógł w urządzeniu bazy skupu surowców włókienniczych i wełny runa przy ulicy Łęczyńskiej. Ponieważ skup wymienny był priorytetowy, przedsiębiorstwo miało pierwszeństwo w wyborze materiałów tekstylnych przychodzących z fabryk. Dyrektor Augustyński upoważnił mnie do nadzoru przychodzących towarów. Wyglądało to w ten sposób, że centrala tekstylna zawiadamiała mnie telefonicznie o dostawie nowej partii, a ja wtedy jechałem i wybierałem taki towar, który nam najbardziej odpowiadał. Współpracowałem też z naszym magazynierem, Marianem Lenartem, z uwagi na jego doświadczenie. W pracy mnie zauważano. W tym czasie poznałem wielu ludzi, przeważnie z Wilna. Zaprzyjaźniłem się z Muśkiem Buszem, przez którego zapoznałem się z wyjątkowo dobrze wychowanym Tadziem Doboszyńskim, właścicielem wielkich dóbr w okolicy jeziora Narocz. Musiek na UMCS studiował rolnictwo, a Tadzio farmację. Poznałem również Jasia Lebeckiego, Władka Rogozińskiego, który uczęszczał na KUL na ekonomię, i Zbyszka Huberca, który już był lekarzem wojskowym. Kilka dni później, kiedy szedłem zamyślony, z przyzwyczajenia skręciłem w prawo i wszedłem do bramy budynku, w którym mieszkali Ludkowie. Chciałem się cofnąć, ale rozmyśliłem się i poszedłem na pierwsze piętro do ich mieszkania. Wszedłem do kuchni, przez którą przechodziło się do dalszych pomieszczeń, a z przeciwnej strony drzwi się otworzyły i weszła piękna dziewczyna, która niosła na wyprostowanej dłoni duże jabłko. Poinformowała mnie, że pan Lutek będzie za parę godzin. Jakie ładne koleżanka ma jabłko, zagadnąłem. A chce kolega? Podzielę się. Nie czekając na moją odpowiedź, wyjęła z kredensu nóż i przepołowiła owoc. Zobaczywszy na jej dłoni jabłko, pomyślałem sobie, kusi mnie tym jabłkiem jak Ewa z raju. Wziąłem od niej tę połówkę i zaczęliśmy rozmowę. Nazywała się Ula Czapczyńska, miała 18 lat i była bardzo ładna. Przyjechała na KUL studiować historię sztuki, a jej koleżanka uczyła się na prawie. Wtedy doszedłem do wniosku, że ona nie jest dla mnie partnerką, ponieważ jest za ładna. Postanowiłem rzadziej do Ludka przychodzić, gdyż bałem się zakochać w tej dziewczynie. Nadszedł październik i rozpoczął się nowy rok szkolny. Po letniej przerwie młodzież tłumnie zjechała z całej Polski. Lublin obudził się i ożył. Wszędzie było pełno młodych ludzi i gwarnu. Obiecałem sobie, że już teraz solidnie wezmę się do nauki i będę systematycznie uczęszczał na ćwiczenia biologii, chemii i fizyki, aby na koniec roku nie było kłopotu z egzaminami. Tak było do pewnego momentu. Nie zaglądałem do ludków i nie udzielałem się towarzysko. Czas poświęcałem na uzupełnienie swoich braków w wiedzy. Jednak któregoś razu na krakowskim przedmieściu spotkałem Hankę Stryjecką, która zapytała mnie, dlaczego do nich nie przychodzę. Twoja mama wynajęła pokój dwóm studentkom z Radomia, które studiują na KUL. Dziewczyny są fajne, a jedna jest po prostu niepokojąco piękna. Jeszcze mi tego trzeba było, żebym się zakochał. Postanowiłem, że chwilowo nie będę do nich zaglądał.